co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Z powodu pandemii koronawirusa urzędy i instytucje pracują inaczej, często zdalnie i często zdalnie także obsługiwani są interesanci. Jak to jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Jakie rzeczy, jakie działania mogą tam być podejmowane? Jest z nami Mirosława Winnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
Jak państwo pracują w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj?
Proszę pana, pracujemy cały czas ze względu na specyfikę wydziału i zakres przypisanych im jemu obowiązków. Czyli w związku z powyższym nie mamy możliwości zamknąć się i zdalnie pracować, ponieważ rejestracja noworodków nie może czekać, rejestracja zgonów nie może czekać i innych czynności. Oczywiście ograniczony został przepływ interesantów, czyli my przyjmujemy bezpośrednio interesantów w sprawach, kiedy ich obecność jest niezbędna, czyli rejestracja noworodków, bo trzeba protokoły podpisać, dziecku imię nadać, rejestracja zgonów, rozwody, tak, zmiana imienia, nazwiska. Te czynności jak najbardziej są załatwiane bezpośrednio z interesantem przy oczywiście zachowaniu reżimu sanitarnego. Zaś pozostałe czynności załatwiamy korespondencyjnie. Nie zawsze ludziom to się podoba. No i to powoduje wiele emocji, ale niestety takie są obecne czasy. Jest zarządzanie również prezydenta miasta Gorzowa, aby ograniczyć ten przepływ interesantów, ale też załatwiać sprawy niezbędnie, żeby nie przedłużać czasu.
Jak można podsumować te wydarzenia, które mają miejsce w styczniu, w porównaniu do stycznia 2020 roku, kiedy jeszcze nie mieliśmy epidemii koronawirusa? Dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o ilość zgonów, ilość nowych urodzeń.
To znaczy rok 2020 ogólnie był rokiem takim spadkowym, jeżeli chodzi o ilość rejestracji noworodków. Ale skupmy się teraz na tym miesiącu, który w tej chwili się zakończył. Styczeń 2021 zarejestrowaliśmy tylko 105 aktów urodzenia. W porównaniu do zeszłego roku analogicznego tego czasu, styczeń 2020 było 147. Czyli o 42 akty urodzeń jest mniej. Małżeństw w tym okresie styczniu było w zeszłym roku 24 pary, w tym roku tylko 5. Zgonów w roku 2020 było 175 zgonów zarejestrowaliśmy. W tym roku w styczniu 2021 zarejestrowaliśmy 249 zgonów.
To znacznie więcej niż normalnie, tak?
Jest to rzeczywiście, ale tak jak raport był podany szpitala naszego wojewódzkiego, ludzie umierają ze względu na COVID, ale i nie tylko, również te są inne powody, również powikłań pokowidowych i różnych innych chorób przez to, że te wizyty u lekarza są jakby rzadsze przez pacjentów.
Nie jest ślubów i nie jest także urodzeń nowych dzieci, tak?
Tak.
To wynika z faktu chyba też takich obostrzeń, no i braku możliwości spotkań chyba. To też ma tu swoje znaczenie. A jak w takim razie można, czy w ogóle odbywają się teraz śluby?
Powiem panu tak, śluby się odbywają, jeżeli osoby decydują się uporządkować swoje sprawy życiowe, czyli ktoś ze sobą długo już jest, mieszka w związku partnerskim i chcieliby to już sformalizować ze względu na to, żeby zabezpieczyć pod względem formalno-prawnym swojego partnera. Tak, decydują się, są to uroczystości w ograniczonym składzie, czyli młodzi plus świadkowie. Ale kiedy w mediach pojawiła się informacja, że być może będzie coś poluzowanie w tych obostrzeniach sanitarnych, no to mamy dziennie po 15-20 telefonów w sprawie ustalenia konkretnego terminu ślubu, bo już trzeba kupić zaproszenia, bo już trzeba rozesłać, bo już mam salę zarezerwowaną i ludzie podchodzą do tego, że nareszcie coś się zmieni i w końcu to wesele będzie można zrobić dla rodziny, przyjaciół.
W czasie ceremonii jest szampan, jest w maseczkach wszyscy są, czy inaczej to się odbywa?
Znaczy na terenie Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie nie ma żadnego taastu, nie ma podkładu muzycznego, dlatego że skład jest czteroosobowy. Jeżeli para przychodzi ze świadkami, to nie miałby kto im zagrać, chyba że mają na nośniku informatycznym jakiś podkład, to jak najbardziej. Ślub się odbywa dość skromnie. Jest to raczej, ja bym nazwała, forma rejestracji, bo nie ma tej emocjonującej, tej podniosłej, tej całej oprawy, którą...
Rodziny, tłumów, tak.
Tak.
No właśnie, tego brakuje, prawda?
Tego brakuje. Nie ma też żadnych toastów ze względów oczywiście też czysto sanitarnych, bo ktoś by musiał dobrze potem wyparzać te kieliszki. W związku z powyższym te pary, które są ze sobą już długo i chcą to tylko sformalizować, decydują się i te czynności się odbywają.
To rozumiem, że po zakończeniu już obostrzeń to nastąpi taki wysyp, jak pani powiedziała, zainteresowanie już się zaczyna objawiać tym faktem, że ludzie po prostu dzwonią i pytają.
Tak, w tej chwili zgodnie z ustawą, kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawsze zresztą tak było, że para może złożyć oświadczenie najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem, a najpóźniej 31 dni przed planowanym terminem. W związku z powyższym te pary, które już do nas wydzwaniały w zeszłym roku, te pary, które były zmuszone przełożyć ceremonię z roku 2020 na późniejszy okres, więc w tej chwili my dopełniamy tych czynności, aktualizujemy, ustalamy nowe terminy i przyjmujemy nowe pary, nowe terminy ustalamy. Wywołuje to oczywiście dużo emocji, bo ktoś już zarezerwował sobie salę i konkretnie na tą godzinę, na ten dzień musi być ślub. My w Gorzowie i tak mamy zawsze planujemy dziennie około 10-12 ceremonii. Ile faktycznie się odbędzie, to już jest inna sprawa, bo często jest tak, że dopełnione są wszystkie formalności, ustalona godzina, dzień ślubu, a potem w danym dniu nie przyjdzie kilka par i nawet nie zadzwoni, nie poinformuje, że już ze sobą nie są i ten ślub jest nieaktualny.
Czy w związku z tym mieli państwo wcześniej zapisy z dużym wyprzedzeniem na tego typu uroczystość, czy po prostu w związku z sytuacją pandemiczną tych wcześniejszych zapisów nie ma po prostu, czyli ad hoc się ludzie zapisują?
Nie ma możliwości ad hoc. Dzisiaj mamy system rejestrów państwowych i protokół, który podpisują para młoda lub turienci, że chcą wziąć ze sobą ślub i nie wiedzą o przeszkodach cywilnoprawnych. On jest rejestrowany w tym systemie informatycznym ministerialnym. I ten termin od tego dnia to biegnie, te 6 miesięcy maksymalnie, także nie ma możliwości typu Las Vegas, obudziliśmy się dzisiaj, weźmiemy ślub. W zeszłym roku ci ludzie mieli sukcesywnie, jeżeli ktoś przyszedł w lutym, uzgadniał termin ślubu na przykład na lipiec, sierpień, to potem jak okazywało się, że te obostrzenia dalej się przedłużają, to przychodzili i odwoływali to na przykład. I tak co miesiąc nie wiedzieliśmy, ile tak naprawdę tych ślubów się odbędzie, bo kolejne pary odwoływały, bo lokale są nieczynne, gastronomia nie działa, a oni jednak chcieliby to mieć jakąś taką większą uroczystość. I podobnie tej chwili mamy. Dzisiaj ustalamy terminy na czerwiec, na lipiec, tak, po to, żeby mieć to, bo dzisiaj gastronomia zakłada też, że do tego czasu już będą mogli normalnie funkcjonować i podpisują umowę z nupturientami na tą ceremonię. I dlatego to przyspieszenie dopełnienia formalności jak najbardziej jest niezbędne.
Nie ma pani wiedzy, ile osób, ile par wytrwało w tym postanowieniu pomimo przerwania tego aktu zawierania związku małżeńskiego?
Mogę panu tylko powiedzieć, że w zeszłym roku mieliśmy bardzo mało ślubów, które rzeczywiście doszły do skutku. Wiele par przełożyło swoją uroczystość właśnie na rok 2021, licząc, że w końcu będziemy mieli tak zwaną normalność, ale mieliśmy 57 par, które w ogóle nie stawiły się bądź nie zadzwoniły, po prostu nie przyszło.
Nie wiadomo właściwie, czy też dalej będzie to postanowienie aktualne jeszcze.
No wie pan, powiem panu, że na przykład trafiają się rzeczywiście, bym powiedziała brzydko, żeby nikogo nie urazić, rozhisteryzowane panny młode, które twierdziły, że te obostrzenia nieważne, pani może być w oknie, ja stanę daleko na torach tramwajowych, żeby pani mi ten ślub tylko dała, bo ona już tort zamówiła i tak dalej. Kiedy w końcu się uspokoiła i zrozumiała, że rzeczywiście to nie od nas zależy i to trzeba jednak przełożyć, dzwoniliśmy potem w lipcu, bo wakacje były troszeczkę poluźnione, to już nie byli razem. Więc nieraz to takie zatrzymanie się w tym czasie jakby uradowało niektórych młodych ludzi.
A jeżeli chodzi o same przyjęcia, nie wie pani, jak to jest organizowane, czy właściwie nie ma możliwości organizowania w sensie lokalów, w lokalach gastronomicznych, ale może prywatnie w domach są przy małej obecności organizowane?
Tak, rodzinnie to oni to opowiadają, że tak, oni chociaż w domu się spotkają tam w większym gronie, ale rodzinnie. W zeszłym roku, jak próbowaliśmy wyjść naprzeciw młodym ludziom i kiedy były obostrzenia, ograniczona ilość w pomieszczeniu osób, te odstępy, które musiałyby być zachowane, my wówczas udzielaliśmy ślubu na tarasie, że para młoda była na tarasie, goście stali przy tarasie, wokół tarasu, niżej, w odstępach i wtedy mogli uczestniczyć w tym. No to oczywiście miało wpływ również pogoda, która w danym dniu była, bo nie zawsze można było wyjść naprzeciw oczekiwaniom nowożeńcom. W tym roku no czekamy, co to będzie.
A jeżeli chodzi o obcokrajowców, no Gorzów i Zielona Góra i te w ogóle miasta zachodnie Polski, to wiadomo, że tutaj śluby z obcokrajowcami nie były rzadkością. Teraz chyba są dosyć problematyczne, prawda?
Znaczy to nie ma znaczenia, bo powiem panu tak, czy to przyjdzie obywatel polski, czy obywatel innego kraju, jeżeli przebywa na terenie Rzeczypospolitej, to nie stanowi przeszkody, jeżeli mówimy o jakichś ograniczeniach czy reżimie sanitarnym. Kwestia jest tylko formalności dokumentów, które powinien przedstawić obcokrajowiec. Na obecną chwilę my tutaj jesteśmy zalewani pytaniami, telefonami i chęcią zawarcia ślubu z obywatelami bloku wschodniego, tak? Czyli Białorusinie, Ukraińcy, czy nawet z tych dalszych rejonów Łotwa, Estonia.
Ale kto? Mężczyźni czy kobiety?
Najczęściej są to kobiety z dawnego bloku wschodniego.
Aha, i chcą tutaj mieć po prostu
tak,
zawarty
bo
związek małżeński.
Tak, tutaj te panie mieszkają, już nawet urodziły dzieci, mają partnerów polskich, tylko chcą to uporządkować, bo proszę pamiętać, że no Ukraina chociażby nie jest w tym układzie z Schengen, więc ślub z Polakiem ułatwia trochę funkcjonowanie i poruszanie się.
A śluby nasze, mówię o Polakach mieszkających za granicą, czy dużo osób chce legalizować, czy mieć polski akt stanu cywilnego?
No tutaj pojawia się problem, bo rzeczywiście nasi obywatele przebywają na wyspach, w wielu krajach, a mamy ponad 180 państw, więc różnorodność tych dokumentów jest niesamowita. Kwestia jest tylko taka, że kontakt obywatela, interesanta z urzędnikiem, bezpośredni kontakt jest wyżej ceniony niż sprawa korespondencyjna. I często się odbywa tak, że kiedy ludzie do nas piszą, dzwonią, mówimy, że na obecną chwilę weryfikacja tych dokumentów i dopełnienie tej czynności, czyli rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w polskie rejestry UST odbywa się tylko drogą korespondencyjną. Chyba że skorzystają z pomocy konsula RP na terenie kraju, którego przebywają i my pocztą dyplomatyczną załatwiamy te formalności, konsul nam te dokumenty przekazuje. No tu powstał problem, bo nie każdy wierzy w to, że ten dokument zagraniczny korespondencyjnie do nas dotrze. Dzisiaj też mieliśmy kilka takich rozmów, że na przykład młodzi ludzie przesyłają dokumenty rodzicom. Rodzic stanowi tutaj, no jakby jest pośrednika, czyli pełnomocnika swojej córki czy syna i kiedy do nas dzwoni, nie jest przygotowany, bo córka tylko przekazała dokumenty, ale dalej rodzic nie wierzy, że jak on mi wrzuci to do urny, że to do mnie dotrze, nie zaginie. No i to powoduje, że chociaż niech pani wyjdzie, niech chociaż pani popatrzy, niech pani zweryfikuje. Ja mówię, spokojnie, niech pan to zapakuje do koperty, wrzuci do urny, poda telefon kontaktowy, będziemy dopełniać to, czego brakuje. No i tu nie zawsze jest to zrozumienie, bo ludziom się wydaje, że zagraniczny dokument ma wyższą rangę niż dokument polski. A zgodnie z KPC, jasno 1138 artykuł, mówi się, zagraniczne dokumenty mają taką samą moc dowodową, tylko że w przypadku, kiedy obywatelka polska wyszła za mąż za obcokrajowca za granicą, przyjęła jego nazwisko i chce dzisiaj mieć dowód, paszport polski ze zmianą tego nazwiska, no to tutaj ta czynność, to dostarczenie nam tego zagranicznego aktu no jest niezbędne przy tej akurat formalności.
I taką samą wagę mają dokumenty przez panią ślubach w Las Vegas?
Tak, to są te same zasady. Jedynie kwestia tego, czy my mamy Polska umowę dwustronną, na przykład z Ukrainą my mamy umowę dwustronną. To są umowy, które albo to regulują, bądź w ogóle to jest też pakiet, jeżeli chodzi wynikający z konwencji. Tutaj oczywiście funkcjonowanie w obszarze państw unijnych jest oczywiście dość proste. Gorzej wygląda, kiedy na przykład w państwach na przykład skandynawskich tam nie ma rejestracji stanu cywilnego. Tą rejestracją zajmują się zazwyczaj urzędy skarbowe. I nie zawsze potem osoba przebywająca czy mieszkająca na terenie państw skandynawskich, która chce tą czynność, bo ta na przykład wzięła ślub bądź urodziło się dziecko, nie zawsze wie, jaki dokument ma przekazać do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, by móc zarejestrować na przykład swoje dziecko, by móc zarejestrować swoje małżeństwa. To tutaj rodzą się jakieś takie problemy i to problemy też są dla mniejszych gmin, gdzie są urzędy stanu cywilnego, bo też nie zawsze przez to, że jest mały kontakt z dokumentami zagranicznymi, to tutaj może powstawać problem przy weryfikacji tych zagranicznych dokumentów, czy one mogą spełniać te wymogi, by móc zarejestrować to zdarzenie zagraniczne w rejestrze USC.
Czy państwa, mówię o urzędach stanu cywilnego, są już w jednym, na jednym portalu, czy można na przykład pobrać odpis aktu cywilnego w różnych urzędach stanu cywilnego w Polsce?
Od 1 marca 2015 jest system oczywiście ogólnopolski rejestrów stanu cywilnego pod warunkiem, że baza, którą dysponuje dany urząd stanu cywilnego, jest wprowadzona do systemu. Gorzów ma ponad 600 tysięcy aktów i tworzymy codziennie nowe. Te nowe już my rejestrujemy w systemie państwowym, zaś te archiwalne dokumenty w wersji papierowej, to my dopiero je wprowadzamy, gdy ktoś zainicjuje czynność. I jeżeli ktoś już raz brał taki dokument w ostatnich 5 latach, to ten dokument, czy ktoś się urodził w Krakowie, a dzisiaj przebywa w Szczecinie, to w Szczecinie również otrzyma taki dokument, tak? Bez żadnego problemu.
Wspomniała pani o tym, że no, mniej urodzeń jest, mniej zawartych związków małżeńskich, a rozwodów w związku z pandemią przybywa?
To znaczy, wie pan co, w zeszłym roku, biorąc pod uwagę ilość zawartych małżeństw do ilości rozwodów, to tak, szczególnie w drugiej połowie roku mieliśmy więcej zarejestrowanych tych rozwodów. Trudno mi się było, nie zawsze to rozumiemy, nam przypisuje się gorzowianom, że to gorzowianie są rozwiązli, a co nie zawsze jest to potwierdzeniem tych zdarzeń, że to jest prawdziwa teza. Dlaczego? Dlatego, że my w Gorzowie udzielamy ceremonii ślubnych mieszkańcom z okolicznych gmin, z innych miast, obcokrajowcom i potem on nie jest taka osoba zameldowana w Gorzowie, ale my mamy tą księgę małżeńską i jak przyjdzie potem rozwód, który był za granicą bądź w Poznaniu czy Krakowie, to ja to rejestruję jako kierownik USC w Gorzowie i potem to jest przypisane, a w Gorzowie jest tyle rozwodów, co nie świadczy wcale, że to gorzowianie się rozwodzą.
Ale to ubiegły rok był znaczącym pod tym względem? Czy to wynik pandemii?
To znaczy, trudno mi się do tego odnieść. No oczywiście słuchałam wypowiedzi niektórych psychologów, socjologów w mediach społecznościowych. No to tłumaczono sobie, że rzeczywiście to było przyczyną niby pandemii, ze względu na to, że jednak ludzie zostali skazani na to, żeby być ze sobą 24 godziny na dobę. Czy tak rzeczywiście miało miejsce? Trudno mi się odnieść.
Proszę jeszcze z nami zostać. Dowiemy się po motoradiu jeszcze, jakie warunki trzeba spełnić i czy w ogóle jest chęć taka, żeby po rozwodzie wrócić do swojego, mówię o kobietach, wrócić do swojego nazwiska poprzedniego, przedrozwodowego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o funkcjonowaniu urzędów stanu cywilnego. Jest w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Jest z nami pani Mirosława Winnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie, ale jest z nami także Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Panie burmistrzu, jak u was wygląda, mówię o gminie, zawieranie związków małżeńskich właśnie w tym okresie?
Dzień dobry, witam państwa. No oczywiście ze względu na obecne obostrzenia stosujemy wszelkie dostępne nam formy, czyli mierzymy temperaturę, oczywiście mycie rąk, maseczki i tak dalej. Puszczamy tylko do pięciu osób podczas jednej uroczystości ślubnej. Tak naprawdę to w czasie pandemii mieliśmy naprawdę tylko kilka ślubów, więc no, staramy się tutaj maksymalnie zabezpieczyć i pracowników, i również osoby, które przychodzą na ceremonię ślubną.
Czy w porównaniu do lat poprzednich tych związków małżeńskich zawieranych jest mniej?
Wie pan co, trudno mi to powiedzieć. Tak, mogę powiedzieć, że troszkę mniej tych ślubów jest teraz udzielanych.
A rozwodów, bo mówiliśmy tu właśnie, że w Gorzowie dużo więcej w ubiegłym roku było rozwodów, niestety.
Wie pan co do rozwodów, to trudno mi się tutaj wypowiadać na ten temat. Dostajemy też pisma, tak, sądów, który udzielił rozwodu, ale myślę, że raczej, jeżeli chodzi o rozwody, to jest ta sama ilość rozwodów, które zostały jakby orzeczone przez sąd.
W czasie uroczystości, mówię o zawarciu związku małżeńskiego, jest jakaś muzyka? Mają państwo takie możliwości?
Tak, mamy możliwości, ale to są standardowe możliwości, które od zawsze uświetniały daną uroczystość.
Są zapytania o możliwość zawierania związku małżeńskiego już w czasie wakacji, już kiedy no, przewidujemy, że będzie znaczne poluzowanie obostrzeń.
Tak, mam. Oczywiście informujemy, że takie możliwości są. No, czekamy na konkretne zgłoszenia przyszłych małżonków.
Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że był z nami Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Wracamy do rozmowy jeszcze z panią Mirosławą Winnicką. Mieliśmy zadać pytanie związane z możliwością powrotu do nazwiska sprzed rozwodu. Jakie warunki trzeba tutaj spełnić? Czy to jest możliwe?
Tutaj reguluje to kodeks rodzinny i opiekuńczy, artykuł 59, który mówi, że małżonkowie mogą w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku w prostej procedurze, czyli do protokołu oświadczyć, że chcą powrócić do nazwiska, które wcześniej noszono i to nie ma wtedy znaczenia, gdzie brali ślub. Po prostu jest to odmiejscowiona czynność. Mogą to przed dowolnie wybranym urzędnikiem, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyć takie oświadczenia.
A jak jest przy zawarciu związku małżeńskiego? Czy rzeczywiście żona przyjmuje nazwisko męża, czy zachowuje swoje, czy ma podwójne, bo to bardzo różnie bywało?
Tutaj sprawia to paniom wiele problemów, bo kiedy decydują się na nazwisko dwuczłonowe, czyli do nazwiska swojego dodadzą człon małżonka, to im się wydaje, że nie muszą wymieniać dokumentów, bo dalej mają, raz się posługują takim jednym członem, raz drugim. Zawsze ich informujemy, że to jest już fałszowanie dokumentów, ponieważ jest to nazwisko jedno, tylko składające się z dwóch członów, czyli jeżeli zdecydowała się do obecnego nazwiska dołożyć człon nazwiska męża, to już jest zmiana nazwiska, zmienione nazwisko i ona jest zobowiązana wymienić dokumenty tożsamości. I to powoduje, że panie po chwili dzisiaj się decydują na to nazwisko dwuczłonowe, zawierają ślub, wracają potem po 2-3 miesiącach, mówi pani, co jednak to jest niepraktyczne i już wtedy z ustawy o zmianie imienia nazwiska muszą złożyć wniosek o zmianę nazwiska i wtedy się decydują albo tylko na nazwisko po mężu, albo jednak zostają przy swoim nazwisku. Zdarzają się też przypadki, że mężczyźni, to jest około 8-10% takich przypadków, że mężczyzna decyduje się przyjąć nazwisko małżonki. Wynika to z różnych powodów. Nieraz jest to tak, że ma nazwisko takie trochę, że jakby źle się czuje, żeby nie powiedzieć, że jest to nazwisko ośmieszające, albo po prostu tylko dlatego, że kobieta jest jedynaczką w rodzinie, nie ma syna i chce, żeby jednak nazwisko było jej przyjęte w tej rodzinie, którą nową zakłada.
Trudno o to, by nie popełniać takiej sytuacji błędów. Zdarzają się pewnie takie błędy, zwłaszcza gdy mamy informacje, czy mają państwo dokumenty gdzieś zawieranych związków małżeńskich w innych krajach, często z błędami. Jak jest możliwość poprawienia tych błędów?
Wie pan, to zdarzają się sytuacje takie, że na przykład w niektórych państwach, na przykład we Włoszech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, panie zawierając ślub decydują, nie wiem, zawsze przekazują, że tak im to z góry narzucono, czego nie można im narzucić, bo to reguluje prawo prywatne międzynarodowe, prawo danego obywatela. Jeżeli ktoś jest Polakiem, to reguluje, nazwisko reguluje jego prawo ojczyste, ale zdarza się, że panie twierdzą, że jednak im to narzucono i na przykład albo zostawiono nazwisko, które ona nosiła, bo w tym kraju na przykład tylko jest nazwisko we Włoszech, ją zapisują pod nazwiskiem rodowym i w rubryce, kiedy na akcie małżeństwa pisze nazwisko przyjęte po ślubie, piszą dalej, że ona ma nazwisko rodowe, chociaż ona ponoć oświadczyła, że chce mieć nazwisko po mężu. I nam dostarcza akt małżeństwa na druku międzynarodowym zgodnie z konwencją brukselską. W rubryce jasno jest napisane, że po ślubie ona nadal zostaje przy swoim nazwisku, z czym oczywiście ona się nie zgadza, bo mówiła, że jest zupełnie inaczej. No to wtedy, bo zgodnie z przepisami prawa aktach stanu cywilnego kierownik nie może ingerować w treść zagranicznego aktu, może wiernie go przepisać, czyli w tym momencie w akcie małżeństwa będzie żona po ślubie swoje nazwisko, a jeżeli kobieta jednak chce zmienić nazwisko na nazwisko męża, no to już ustawa o zmianie imienia nazwiska i ona musi już złożyć wniosek.
Powiedziała pani, że no, część trafia do państwa, mówię, aktów zawarcia związku małżeńskiego z innych krajów. A tak. Od czego to zależy? Czy od tego, że ktoś tu mieszka w naszej okolicy, czy jest jakaś rejonizacja, czy po prostu przypadek sprawia, że
to
akurat...
To znaczy nie ma rejonizacji. Bardzo często to wynika też ze współpracy z konsulatami. Bardzo dobrze nam się pracuje z konsulatem w Stanach Zjednoczonych, w Australii czy w Kanadzie, czy na przykład w niektórych tutaj miastach Europy, w Niemczech na przykład, że oni często, mimo że ktoś jest mieszkańcem z Gorzelca, to zawsze jest napisany kierownik na przykład w Gorzowie. Jest to odmiejscowione, tą czynność można zrobić oczywiście oczywiście w każdym urzędzie stanu cywilnego. Kwestia jest tylko tego, gdzie strona przebywa i jak długo musi czekać. I my zawsze tutaj mówimy, no w tej obecnej sytuacji pandemia troszeczkę pozmieniała to możliwości reagowania szybkiego na dopełnienie tych czynności, bo kiedyś, zanim to się pojawiło, te obostrzenia, to interesant przychodził, składał wniosek i na drugi dzień, no najwyżej 2 dni później otrzymywał gotowy akt małżeństwa, bo jednak bardzo często interesanci jednak cenią sobie ten bezpośredni kontakt z urzędnikiem, że zawsze dopytają, są pewni, że te formalności są dobrze im przekazane, informacja jest rzetelna i dokument zagraniczny, który jest dla nich bardzo ważnym dokumentem i zawsze wyżej cenią niż nasze polskie dokumenty, że dali z ręki do ręki. Dzisiaj to wynika z różnych okoliczności. Często jest tak, że osoby przebywające za granicą, biorąc pod uwagę obostrzenia i to, że ponoć w konsulatach bardzo długo czekają na termin wyznaczony, aby przekazać te zagraniczne dokumenty. Poza tym inne są opłaty skarbowe w konsulatach, dużo wyższe niż u nas. Bardzo często przesyłają dokumenty swoim rodzicom, rodzeństwu i oni w ich imieniu jako pełnomocnik dopełniają tej formalności. U nas akurat to tylko drogą korespondencyjną.
Ale mogą bezpośrednio do was wysyłać te dokumenty, czy muszą przez właśnie członków rodziny?
Mogą bezpośrednio do nas, tylko na przykład, jeżeli mamy kraje, na przykład Kanada, Australia czy Stany, czyli pozaeuropejskie, no zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego powinni wskazać pełnomocnika na terenie kraju, ponieważ wymiana korespondencji, że na przykład czegoś by brakowało, dopełnienie formalności, wyzywanie strony i wysyłanie listu do Stanów, to by jedna czynność trwała gdzieś kilka miesięcy.
A czy można w takim razie otrzymać odpis aktu małżeństwa, urodzenia kogoś z dalszej rodziny bez upoważnienia, bez pełnomocnictwa?
To znaczy, to już jest też artykuł naszej ustawy prawa aktach stanu cywilnego reguluje, kto może otrzymać dokument, czyli wstępni tak rodzeństwo, bez wykazywania większego interesu prawnego. Tak? Pozostałe osoby, które nie są spokrewnione, powinny wykazać interes prawny, aby wejść w posiadanie takiego dokumentu. Tak? Bo inaczej ja bym wzięła sobie pana dokument i by pan nie wiedział, że na przykład wzięłaby sobie na pana kredyt, tak? Podając się na przykład z jakiegoś tam podstawionego człowieka, że on jest Janem Kowalskim, tak? Na przykład.
Rozumiem. No, czas, jak słyszałem, ma być trochę mniej obostrzeń, jak słyszeliśmy wszyscy. Być może w czasie wakacji będzie powrót do takiej, no, większej normalności. Wtedy rzeczywiście tych ślubów, tych aktów zacznie być coraz więcej zawieranych. Czy można taki ustawowy okres oczekiwania na ślub skrócić z jakichś ważnych powodów?
To znaczy tak, oczywiście, nawet w okresie pandemii w zeszłym roku, jeżeli było zagrożenie życia, lekarz wyrażał zgodę, to udzielałam ślubu w szpitalu czy w domu, ale pod warunkiem, że lekarz wyrażał zgodę, bo nieraz jest tak, że stan zdrowia jest dość poważny i takie emocje niepotrzebne w tym momencie mogłyby wywołać skutek odwrotny. Więc jeżeli są ważne powody, które strona potrafi przedstawić, to wówczas kierownik oczywiście zwalnia z oczekiwania tego 31 dni i może szybciej oczywiście ślubu udzielić.
A śluby zawierane nie tylko w urzędzie są możliwe? Teraz mówię o zawieranych na przykład w leśniczówce czy nad jeziorem w lecie.
Panie redaktorze, my jako Gorzów, ja mogę powiedzieć w imieniu tutaj Gorzowa, my, jeżeli strona miała bardzo ładny scenariusz, to my udzielaliśmy ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego bez dodatkowych opłat. Od 1 marca 2015 zostało to uregulowane i jeżeli strona sobie życzy, na terenie administracyjnym miasta Gorzowa kierownik jak najbardziej uzgadnia sprawy, szczegóły tej ceremonii i my jeździmy, tak, szczególnie najwięcej tutaj uroczystości odbywa się w różnych restauracjach na miejscu. Kilka oczywiście było przypadków w domu, w ogrodzie, jak ktoś miał ładną koncepcję. Tak, jesteśmy otwarci, tylko tutaj już dochodzi dodatkowa opłata 1000 zł i nie zawsze potem strona się decyduje na coś takiego.
A były jakieś nietypowe śluby w samolocie? Nie wiem.
No w Gorzowie nie mamy lotniska, a mu powiedziałam, że kierownik USC w Gorzowie ma określone kompetencje w zakresie obszaru administracyjnym. Aha. No to więc tutaj, jeżeli ktoś już by chciał wziąć ślub na przykład w Lipkach Wielkich, no to już jest, rozmawia z kierownikiem USC Santok, tak? Na przykład.
A w Kłodawie na przykład?
No to już jest Wojtową, czy z kierownikiem USC, który tam pełni funkcję, tak, w Kłodawie.
Także państwo mogą ewentualnie, no nie wiem, w katedrze albo...
W katedrze, w parku. Parku Róż, w muzeum. Tutaj mamy bardzo ładną przecież scenerię wokół Pałacu Ślubów. Mamy też bardzo ładne nasze tutaj, nie chcę tutaj kryptoreklamy stosować, ale niektóre restauracje mają bardzo ładne zaplecze, ogrody i w tych ogrodach rzeczywiście były bardzo no, piękne ceremonie. Najpiękniejszy ślub, jaki zapamiętałam, to było w Filharmonii. Para młoda naprawdę zrobiła przepiękną ceremonię, włożyła dużo pracy, odbywało się to we foyer, goście oczekiwali we foyer, cała uroczystość była we foyer, a para młoda, czyli pani schodziła z jednymi schodami, pan młody drugimi schodami, spotykali się i szli czerwonym dywanem do, można powiedzieć, ołtarza.
Pięknie. Troszczą się państwo także o jubilatów tych, którzy już 40, 50 nieraz lat są razem.
Jeżeli pan śledził media, tak w zeszłym roku mieliśmy, bo zazwyczaj robimy dwie duże uroczystości oraz indywidualne uroczystości na życzenie jubilatów. Jeżeli mają swoją rodzinę, chcą jakieś mieć swoje przyjęcie w ogrodzie, w domu czy w restauracji, to my jak najbardziej jesteśmy otwarci na tego typu propozycje. No w zeszłym roku no, weszła pandemia, więc mieliśmy na wiosnę nie odbyła się uroczystość zaplanowana w bibliotece, ale zatem było zaplanowane na prawie 80 par w Filharmonii. I tam przy oczywiście zachowaniu reżimu sanitarnego była tak uroczystość Filharmonii, gdzie zawsze staramy się podkreślać, że jesteśmy bardzo dumni z naszych jubilatów seniorów.
I oni chyba bardzo chętnie uczestniczą w takich przedsięwzięciach, z tego co wiem.
Tak, bo my się cieszymy, że przede wszystkim są przykładem dla młodszego pokolenia, że tak jak podkreśla często prezydent miasta, że kiedyś wiele rzeczy się naprawiało, próbowało się do jeszcze jakoś dogadywać, a dzisiaj młodzi ludzie to wyrzucają i wymieniają na nowszy model.
Dziękuję pani bardzo. Liczę na to, że rzeczywiście państwo chyba, którzy czekają na te możliwości, żeby zawrzeć związek małżeński już w normalnych wymiarach, w normalnych, mówię, z gośćmi, z przyjęciem, bo taka chyba rzeczywistość chyba najbardziej każdemu odpowiada. Dziękuję pani bardzo.
Panie redaktorze, ja tylko pozwolę jeszcze zakończyć to nasze spotkanie takim, ja wiem, że trudna jest sytuacja. Interesanci dzisiaj składając wnioski, bo tak, mamy więcej zgonów, to mamy więcej spraw spadkowych, a jak sprawy spadkowe, to są potrzebne akty urodzeń, małżeństw, całej rodziny, bo w zależności jak duża ta rodzina, to każdy musi się wypowiedzieć, odrzucić spadek, bądź go przyjąć. Przez to tych wniosków o wydawanie odpisów jest bardzo duże, notariusze też mają na pewno dużo pracy i ludzie się denerwują. My mamy bardzo często przez to interwencję policji. Dzisiaj też już była interwencja. Powód numer jeden. Nie chcę zasłaniać ust i nosa, bo ja nie urodziłam się w maseczce i to jest naruszenie moich praw konstytucyjnych. Oczywiście my nie jesteśmy od tego. My jest zarządzenie, do którego zarządzenie również prezydenta. No, śledzimy to, co jest ogłaszane przez polityków i jakie przepisy obowiązują. I to powoduje niepotrzebną frustrację, kłótnie, bo my nie mamy na to wpływu. Urzędnicy są od tego, żeby przestrzegać przepisów prawa, bez względu na to, co on osobiście ma sobie myśli, ale on jest urzędnikiem i musi te przepisy przestrzegać. I niepotrzebna jest ta nerwowa sytuacja, bo tu u nas się mieszają uczucie noworodka, jak się rejestruje, tego szczęścia, że mamy nowe życie. Mieszają się z emocjami oczywiście zgonów, bo dzisiaj straciliśmy kogoś bliskiego i u nas tutaj oczekujące osoby są. Jedni rejestrują noworodka, inni zgony, sprawy spadkowe. Oczywiście, a tu nagle ktoś wejdzie, kto chce tylko o coś zapytać i nie rozumie, że w tym momencie stanowi zagrożenie dla osób oczekujących, bo nie chce tej maski ubrać, nie chce przestrzegać reżimu i niepotrzebnie powoduje, no, dla siebie i dla pozostałych osób oczekujących jakichś nerwowych sytuacji.
To apelujemy w takim razie o wyrozumiałość, no i tak, pogodzenie się z faktem, że mamy taką, a nie inną sytuację. Oczekujemy, że wreszcie będziemy mogli żyć normalnie. Dziękuję pani bardzo. Przypomnę, Mirosława Winnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim, była naszym gościem, a my zaglądamy jeszcze do Czerwieńska. Jak tam sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o zawieranie związków małżeńskich? Dzień dobry, panie burmistrzu. Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie radio słuchaczy. W Czerwieńsku w tych trudnych pandemicznych czasach też są wnioski o zawarcie związku małżeńskiego. Niestety, zgodnie z obostrzeniami, jest w formie bardzo ograniczonej. Są młode pary i ich świadkowie. No, ceremonia trwa krócej, bo nie ma po zakończeniu składania sobie przysięgi małżeńskiej życzeń małżeńskich, życzeń osób bliskich, które chciałyby uczestniczyć, ale niestety nie mogą. Odbywa się to wszystko już poza budynkiem, poza Urzędem Stanu Cywilnego.
A takie możliwości, bo państwo w pięknych okolicznościach przyrody, gmina Czerwieńsk leży, w czasie wakacji, oczywiście w czasie, kiedy jest ciepło, w maju, w czerwcu, są możliwe, jest możliwe zawieranie związków małżeńskich właśnie na wolnym powietrzu, w takich no, nietypowych miejscach.
Jest możliwe. Tutaj oczywiście nowożeńcy składają wniosek, że życzą sobie zawarcie związku małżeńskiego w plenerze w wyznaczonym miejscu. Oczywiście kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jedzie w wskazane miejsce, sprawdza, czy ono jest godne, czy odpowiada warunkom wynikającym z przepisów prawa związanego z zawarciem związku małżeńskiego. Taka możliwość jest. Między innymi w tej takiej niszy pandemicznej w miesiącu wrześniu odbyło się takie zaślubiny w dworku lawendowym. Więc ten dworek lawendowy przynosi wiele splendoru i pojawiły się na Facebooku zdjęcia nowożeńców. W tej chwili mamy chyba dwa wnioski o powtórzenie tego związku właśnie latem.
A jeżeli chodzi o ilość tych związków zawieranych w ubiegłym roku, jest mniejsza z powodów tych właśnie ograniczeń?
Tak. Dużo. Jest mniejsza. Ta pandemia spowodowała, że zmieniają daty nowożeńcy, czekają, aż pojawią się lepsze okoliczności, żeby w tej tak ważnej życiowej sprawie brali udział ich najbliżsi w ceremonii zaślubin.
Te obostrzenia spowodowały wzrost, podobnie w Gorzowie, rozwodów, czy też nie ma to większego przełożenia na...
Być może w wielkich aglomeracjach jest to wzrost, natomiast tutaj w gminie Czerwieńsk tego nie odczuwamy.
Dziękuję bardzo i powodzenia w takim razie życzę parom młodym, które decydują się w tym roku na zawarcie związku małżeńskiego. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I ja dziękuję państwu również za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Miłego popołudnia życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.